Ja nazywam się Barbara Mazur, jestem dietetykiem w wieluńskim i częstochowskim centrum dietetycznym i dzisiaj powiem parę słów na temat właśnie profilaktyki, wspomagania leczenia w przypadku nowotworów, ale też ogólnie o tym, co należy jeść, żeby to zdrowie zachować po prostu. I pierwsze ślady o tym, że nowotwory występowały, są ślady w kościach mumii i podobno Hipokrates leczył je czosnkiem i arszenikiem. Jeżeli chodzi o wpływ różnych czynników na rozwój właśnie nowotworów, mamy tutaj takie cztery główne grupy. No i o tyle, o ile na środowisko, predyspozycje genetyczne i opiekę zdrowotną nie zawsze mamy wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o styl życia, ten wpływ mamy i to bardzo duży. Jak Państwo widzą, tutaj 53% to jest jakby taki znaczący wpływ i tutaj możemy bardzo dużo zdziałać. I jak wiadomo, takimi największymi, najgorszymi rzeczami, które wpływają na nie tylko na rozwój nowotworów, ale też na inne choroby, jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, no i mocno przetworzona dieta oraz taki mało aktywny tryb życia. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, ja tutaj się skupiłam na czynnikach ryzyka raka piersi i takimi głównymi jest właśnie dziedziczność, historia zachorowań wśród najbliższej rodziny, wczesna menstruacja, późna menopauza, duża nadwaga też w okresie po menopauzie, bezdzietność, pierwsze dziecko po 30 oraz nadużywanie alkoholu. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli te rzeczy nie występują, a nasz tryb życia będzie nieodpowiedni, to mimo wszystko te komórki nowotworowe mogą się w organizmie pojawić. Tak jak pan doktor już wspomniał, jeżeli chodzi o częstość zachorowania na te nowotwory, one są powszechnie u nas kobiet, zwłaszcza w przypadku piersi, ale właśnie innych narządów rozrodczych, także nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić. I dalej, czy żywność jest naszym sprzymierzeńcem, czy wrogiem? I to wszystko właśnie zależy. Zależy od tego, w jaki sposób będziemy o to nasze jedzenie, jak będziemy na to zwracać uwagę. I tak. Jeżeli chodzi o takie substancje, które mogą działać mocno pronowotworowo, czyli karcinogennie, to są takie związki, które są wytwarzane w żywności poprzez obróbkę termiczną. I właśnie to są takie związki, które się nazywają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. One się pojawiają przede wszystkim w mięsie, w rybach, ale również w takich roślinach, które są hodowane, które rosną w przy ruchliwych ulicach, w takich zanieczyszczonych terenach. I innymi związkami są też aminy aromatyczne. One też właśnie znajdują się w przetworzonym mięsie. Kolejnymi związkami, które działają pronowotworowo, są nitrozaminy i w ogóle takie nitrozwiązki. One znajdują się przede wszystkim w środkach konserwujących, a środki konserwujące, tak jak wiemy, one się znajdują tak naprawdę w całej naszej żywności, takiej oczywiście przetworzonej przede wszystkim w wędlinach, w serach, no i też w warzywach, które były tymi pestycydami zakażone. Co ciekawe, zmniejszenie ilości tych nitrozwiązków w naszej żywności ma na to wpływ światło słoneczne i witamina C. Kolejne związki, mykotoksyny, to są takie substancje, które są produkowane przez niektóre gatunki grzybów. I bardzo ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi na to, że jeżeli produkt, na który patrzymy, ma nawet małą plamkę jakiejś pleśni, trzeba go po prostu wyrzucić. Bo to, że my widzimy jakąś małą zmianę na tym produkcie, nie znaczy, że znaczy po prostu, że ten produkt jest zakażony w całości. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, jakiś pojemniczek z malinami, w tych malinach jedna jest spleśniała, no to jest bardzo duża szansa, że jednak wszystkie owoce również będą zakażone, więc dla naszego bezpieczeństwa lepiej po prostu się tego niestety pozbyć. No i standardowo, tak jak nie tylko w kwestiach ponowotworowych, ale ogólnie alkohol jest mocno predysponującym takim czynnikiem, w tym kontekście on wpływa na zmiany metabolizmu estrogenu. Jeżeli chodzi o zawartość błonnika, ma to bardzo duży wpływ na rozwój nowotworów. Jeżeli jest go za mało, towarzyszy temu duża zawartość tłuszczu, ogólnie takiej żywności przetworzonej. Następują zmiany po prostu w naszym organizmie, w tempie metabolizmu. No i też zwiększa się ryzyko nawrotu chorób. Białko. Białko w naszym organizmie jest bardzo potrzebne. Ono powinno być na odpowiednim poziomie, bo odpowiada za bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie. Natomiast jeśli jest go zbyt dużo, może stymulować taki czynnik wzrostu w naszym organizmie, który sprzyja wzrostowi komórek, w tym niestety też komórek nowotworowych. Także pamiętajmy o tym, żeby to białko dostarczać, ale żeby nie było go też zbyt dużo. Dalej mamy cukier i ogólnie żywność przetworzona. Cukier to jest taki produkt, który ogólnie działa prozapalnie. Nie tylko właśnie w kontekście nowotworów, ale też w przypadku rozwoju innych chorób. I często powoduje nadmierną masę ciała jakby w konsekwencji oraz insulinooporność, czyli zmianę wrażliwości komórek na insulinę. I taka nieleczona insulinooporność może powodować później nawet cukrzycę, a wiemy, do czego nieleczona cukrzyca może doprowadzić. I jak Państwo myślą, jak można sobie radzić z tymi zagrożeniami, które są w naszym środowisku? Są to przede wszystkim antyoksydanty, czyli takie związki, które odpowiadają, mają takie działanie przeciwwolnorodnikowe, czyli walczą ze stresem oksydacyjnym, wspomagają też naprawianie naszych komórek. I takimi, ja tutaj mam parę takich najważniejszych antyoksydantów, które są bardzo ważne w naszym dla naszego organizmu. Powiem parę słów o nich. I takim najbardziej popularnym antyoksydantem jest witamina C. I teraz jak Państwo myślą, gdzie jest najwięcej witaminy C? W jakim produkcie? W cytrusach? Państwo dobrze wiedzą, tak. Papryka, natka, pietruszki to są przede wszystkim nasze polskie dobra, które dostarczają nam znacznie więcej, kilkukrotnie więcej witaminy C w porównaniu do cytrusów, także zwłaszcza w takiej surowej postaci, nieprzetworzonej, jak najbardziej można sobie dostarczać w dużych ilościach, właśnie nawet tak poprawiająco na odporność. Dalej mamy witaminę E. To jest taki składnik, który się znajduje w takich olejotwórczych roślinach, przede wszystkim w orzechach, w awokado, w zarodkach zbóż. Karotenoidy to są takie barwniki pomarańczowe, czerwone. Takim najfajniejszym, moim ulubionym jest likopen. On znajduje się w pomidorach i wbrew pozorom ten likopen najbardziej dostępny, najbardziej przyswajalny jest z pomidorów przetworzonych, czyli z jakichś przecierów, fasad czy koncentratów. Także w sezonie letnim jak najbardziej świeże pomidorki, natomiast zimą jak najbardziej można sobie zafundować jakieś ze słoika. Dalej mamy parę innych związków, są to sulfidy, takie związki siarkowe, mocno pachnące. Też stosujemy je poprawiające odporność ogólnie. I są to między innymi czosnek, cebula, szczypiorek. I jak powszechnie wiadomo, ten polski czosnek jest lepszy. Mimo że wygląda może trochę gorzej, gorzej się go obiera, to jeżeli chodzi o właściwości, jest znacznie lepszy, to znaczy zawiera więcej tych związków z sulfidów, ale też jeśli jest dłużej przechowywany, on po prostu bardziej wysycha niż leśnieje czy gnije. Także to też jest bardzo znaczące. Dalej mamy glukozynolany, też związki zawierające siarkę i mamy tutaj warzywa kapustne, rzodkie i rzeszuchy. Kolejny związek, indolo-3-karbinol. Bogatym źródłem tego związku są takie kapustne rośliny jak brokuł, kapusta, kalafior. I dalej mamy polifenole, to jest bardzo duża grupa związków, które charakteryzują się przede wszystkim takim ciemnym kolorem owoców i warzyw. No i źródłem powszechnie, jak wiadomo, są orzechy, herbata, no i wino, ze względu właśnie na duże zawartość resweratrolu. Genisteina. Tutaj genisteina znajduje się w bardzo dużej ilości w roślinach strączkowych i właśnie super dużo znajduje się jej w produktach sojowych. Kurkumina to jest taki mój ulubiony produkt przeciwprzeziębieniowy, zwiększający odporność. On jest często stosowany w postaci jakichś wyciągów kropli. Pochodzi z ostryżu długiego, czyli z kurkumy. Powszechnie ją na pewno stosujemy w naszych kuchniach i bardzo dobrze, bo ona działa bardzo szeroko na bardzo wiele rzeczy. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, także polecam dodawać do różnych dań. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy resweratrol. On znajduje się w największej mierze w winogronach i największa jego ilość w tym winogronie jest w skórce i w pestkach. A poza tym są to orzechy ziemne, morwa biała. Następnie fitosterole. Są to takie związki, które są chemicznie podobne trochę do cholesterolu i w przypadku, kiedy ten cholesterol jest u nas w organizmie podwyższony, należy włączać więcej takich roślinnych, tłustych pokarmów, żeby trochę to zrównoważyć. W praktyce najczęściej ten cholesterol, który mamy zbyt wysoki, może się obniżyć, a tutaj działa też korzystnie w kontekście właśnie antynowotworowym. Saponiny są to związki, które znajdują się w dużej mierze też w roślinach strączkowych, ale też w szpinaku i w burakach. Manoterpeny to są takie silnie pachnące, aromatyczne związki. One są umieszczane w olejkach eterycznych, tak prozdrowotnie, ale też właśnie aromaterapeutycznie. I takimi bogatymi źródłami są kwinek, anysz, bazylia, owoce cytrusowe czy mięta. I tak, jak powinniśmy się wspomagać podczas choroby nowotworowej w kontekście żywienia? Ta dieta powinna być urozmaicona, smaczna, powinna być wizualnie też korzystna, wspomagać leczenie konwencjonalne, no i też wpływać na odpowiednią masę ciała. Tutaj w tym kontekście chodzi o to, żeby dbać o to, żeby nie doprowadzić do niedożywienia, ze względu na to, że niedożywienie jest bardzo już ciężkim stanem, dlatego trzeba po prostu kłaść odpowiedni nacisk na to. A to, że będziemy według nas głodzić raka, w praktyce będziemy po prostu głodzić siebie. I jeżeli chodzi o zapotrzebowanie poszczególnych makroskładników, potrzebne są nam i węglowodany, i białka, i tłuszcze. Każde z nich, parę słów zaraz też powiem. Węglowodany są głównym źródłem naszego żywienia, czy zdrowego człowieka, czy w kontekście chorób. Często są bardzo dobrym źródłem błonnika, który bardzo korzystnie wpływa i ogólnie na zdrowie, i na naszą florę bakteryjną, też jako prebiotyk. Ale należy pamiętać o tym, że węglowodany są bardzo ważne, ale cukier może już nie do końca. No i najgorszą postacią cukru jest oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy, który teraz niestety powszechnie znajduje się w bardzo wielu produktach, nawet nie tylko słodkich, ale też nawet słonych. Także też ze względu na to taka wysoko przetworzona dieta jest niekorzystna, właśnie ze względu na ten produkt. A co do samego cukru, to czy cukier biały, czy cukier brązowy, no oba są cukrem. Natomiast trzcina najczęściej nie jest nawożona, ona jest jakby sam proces wzrostu tej rośliny jest jakby bardziej naturalny. No i on też często nie jest rafinowany, więc jakieś tam śladowe ilości ważnych składników, jak żelazo czy wapni, mogą się tam znaleźć. Natomiast białe już nie. Ale czy patrzymy na biały cukier, czy na brązowy, to nie ma znaczenia. To jest wciąż cukier. Powinniśmy dążyć do tego, żeby zawartość jego w diecie możliwie zmniejszyć. Białko, tak jak wspominałam wcześniej, nadmiar nie jest dobry, ale odpowiedni poziom już tak, ze względu na to, żeby wpływać na proces rekonwalescencji, żeby jak najszybciej wyjść z tego stanu. Białko w odpowiednich ilościach też przyspiesza gojenie, ale jest bardzo ważne również w produkcji różnych hormonów i enzymów. Jeżeli białka jest w diecie zbyt mało, to nasz organizm pozyskuje je z takich źródeł, które są w naszym organizmie dostępne, czyli po prostu z mięśni. I tłuszcze. Czasem uważa się, że one są niepotrzebne albo powinno się je możliwie jak najbardziej minimalizować. No nie jest tak, powinny być na odpowiednim poziomie ze względu na to, że rozpuszczają się w nich ważne witaminy takie jak A, D i K. Dlatego na przykład przyjmując zwłaszcza w takim sezonie jesienno-zimowym, witaminę D powinno się ją przyjmować z posiłkiem bogatym w tłuszcz, żeby po prostu przyswajanie się była lepsze. No i powinny to być kwasy tłuszczowe przede wszystkim roślinne, z dużym naciskiem na kwasy omega-3, które pochodzą w dużej mierze z ryb. I dalej, jak spowodować, żeby te składniki mineralne, witaminy jak najdłużej, jak najbardziej zostały w naszej żywności przed zjedzeniem? Obróbka termiczna powinna być możliwie krótka, produkty powinny być umieszczane w rządku, żeby ten płyn nie pochłaniał tych składników mineralnych i witamin, żeby te wszystkie rzeczy zostały w środku w tych pokarmach. Warzywa i owoce powinny być najlepiej jedzone na surowo, chyba że po prostu organizm tak na to nie pozwala. I produkty, i sałatki powinny być robione na świeżo, bo sam czas, kiedy one są po prostu już zrobione, wpływa na to, co tam jest w środku. Należy najlepiej spożywać owoce i warzywa ze skórką, ale ze sprawdzonego miejsca i dobrze je umyć, żeby nie było jakichś tam śladowych ilości jakichś substancji, które mogłyby negatywnie wpływać na organizm. Produkty powinny być trzymane z dala od słońca, rozmrażane nie bezpośrednio w wodzie, no i nie należy tych produktów nadmiernie rozmrażać ani rozdrabniać. Ważne jest też umieszczanie produktów w lodówce. Te produkty, które są najmniej, potrzebują takiej niskiej temperatury, powinny się znajdować na najwyższej półce albo na drzwiach. Te, które są bardziej wrażliwe, powinny być troszkę niżej i najbliżej zamrażarki powinny się znajdować te, które są świeże, czyli właśnie mięso, ryby. I dalej. Najczęstszymi sposobami leczenia w przypadku raka piersi jest chemioterapia, radioterapia i hormonoterapia. I jeżeli chodzi o to, jak wspomagać w ogóle poszczególne sposoby leczenia, tutaj będzie parę słów. Jeżeli chodzi o chemioterapię, najczęściej doskwierają pacjentkom dolegliwości takie jak brak apetytu, nudności, suchość w ustach, zaparcie lub biegunki, no i osłabienie odporności i żywienie można na to wpływać. Po pierwsze, ważne jest, żeby jeść posiłki mniejsze, ale częściej. I jeżeli występuje głód pomiędzy tymi posiłkami, to należy taki posiłek spożyć, żeby po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, nie doprowadzać do niedożywienia. Dieta powinna być urozmaicona, kolorowa, ładna, taka, żeby też jakby samym swoim wyglądem zachęcała, na tyle, na ile to oczywiście możliwe. Warto się wspomagać produktami wysokokalorycznymi, ale zdrowymi. Są to na przykład orzechy, suszone owoce, ale też taka żywność specjalnego przeznaczenia jak nutri-drinki, które w takich różnych sytuacjach są takim ratunkiem w sumie, bo małe ilości mają też dużą zawartość ważnych składników. Posiłki powinny się składać z różnych kasz, makaronów z dodatkiem tłuszczu i żeby pobudzać apetyt, można się wspomagać sokami owocowymi, warzywnymi, no i ziołami. I jeżeli chodzi o te zioła, to fajnie wykorzystać takie jak bazylia, estragon, kminek, mięta, melisa, dzika róża. Ogólnie te zioła powinny być dodawane pod koniec gotowania, bo wtedy tracą też najmniej ważne rzeczy.